Jarosław Kaczyński ostrzega, że w mailach Dworczyka może być nazwany nawet starym dziadem. Serial pod tytułem Dworczyk Gate trwa już prawie 5 miesięcy. Z treści ujawnionych maili wyłania się obraz premiera i rządu, który jest skoncentrowany wyłącznie na PR-ze, opinii publicznej i załatwianiu posad znajomym. Kiedy skończy się ta kompromitacja państwa polskiego? Czy zostaną wyciągnięte konsekwencje? A dziś także porozmawiamy o podniesieniu stóp procentowych i tak zwanym głosowaniu w sprawie kwoty wolnej od podatku. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie.
Przypominam od razu, że możecie pisać komentarze na czacie, na YouTubie, na Twitterze z hashtagiem IPPTV. One trafią do mnie, zadam je pastorowi, Wasze pytania. Prosimy Was także o subskrypcję naszego kanału, polubienie, komentowanie. To wszystko wpływa na promocję naszych programów. Przechodzimy do maili Dworczyka. Kaczyński podobno ma zostać nazwany tam starym dziadem, bo on dostał jakąś teczkę od służb, gdzie tam jest więcej, no bo Dworczyk miał udostępnić treść całej poczty swojej służbom.
Jaka to misterna akcja polskich służb, że sprawdzili, ściągnęli teczkę, znaczy skrzynkę mailową jednego z ministrów, nie? To tam wiem, że to praktycznie każdy zaawansowany internauta to sobie tam może ściągnąć swoje maile. Jak tu już zostały skradzione przez ruskich, no to zobaczcie, w specjalnej teczce Kaczyńskiemu niosą maile Dworczyka. No to operacje tajnych służb polskich, no kompromitacja, no a nie operacja.
Ten serial trwa już długo, bo to jest od początku czerwca, już te pierwsze maile wynikały. No coś tam niby Polska działała, gdzieś po, nie wiem, dwóch miesiącach gdzieś pewnie zniknął ten kanał na Telegramie, ale te maile dalej gdzieś tam nowe są.
Już jak Ruscy mają.
Także to cały czas wypływa. Onet wczoraj pisał właśnie o tym starym dziadzie. Podobno właśnie Kaczyński ostrzegał swoich współpracowników, że nawet jakby przeczytali, że został nazwany starym dziadem, to żeby tam nie tracili rezonu, żeby dalej powtarzali, że to jest dezinformacja.
Maszeruj głośno,
czytamy na Onecie,
niech żyje nam.
Informacji Onetu wynika, że próba zbudowania przez Morawieckiego własnej frakcji w PiS, niezależnej od Woli Nowogrodzkiej, za plecami samego prezesa Kaczyńskiego wzbudziła duże zaniepokojenie właśnie w kierownictwie partii, no bo dopóki to tam było o tym PR-ze, to jakoś tak za bardzo nie komentowali. No a jak już tam mają być takie maile, że Morawiecki chce jakoś na niepodległość się wybijać, to podobno teraz mają działać. Właśnie Kaczyński, jak dostał tą teczkę, to powiedział, że żeby się nie dziwili, że jest nazywany starym dziadem, może być nazywany starym dziadem. Onet pisze, że podobnej historii, tak dużego wycieku wewnętrznej korespondencji osób z najwyższych kręgów władzy, trudno doszukiwać się zarówno w naszej części Europy, jak i za oceanem. Rzeczywiście to trwa już tyle, że no, są przypadki gdzieś tam wykrycia tych maili, tak? To czasem się zdarza, no ale że tyle, że od przeróżnym przecież spektrum spraw poruszanych w tych mailach to jest naprawdę bardzo szerokie. No i ta kompromitacja tak trwa i nie bardzo coś wiadomo, czy to się jakoś przerwie, czy to tak będzie sobie trwało.
No widać, że ani służby specjalne nie potrafiły zapobiec temu skandalowi. Mamy już kolejne potwierdzenia tego, że te maile są prawdziwe. Przypominamy aferę Dworczyk, dziennikarz TVN-u, że to dziennikarz tej rzekomo, no takiej znienawidzonej przez PiS stacji telewizyjnej, w rzeczywistości świadczył usługi jakieś doradcze Dworczykowi, przyznał się, no jest zawieszony, tam stacja TVN go zawiesiła w wykonywaniu swojej tam pracy, ale zobaczcie, że się potwierdziło. Teraz mamy kolejną sprawę albumów kupowanych.
Adam Burowski, tak. O tym pisze chyba Wirtualna Polska. Był opozycjonista, zwrócił się prywatnie do Michała Dworczyka z prośbą, żeby kancelaria właśnie kupiła od niego 500 egzemplarzy wydanej przez niego książki, bo jemu cisnął go tam drukarnia,
cisnął go tam różni
ludzie,
złotych
ma problemy właśnie finansowe, no i on chciał 500, Dworczyk najpierw stwierdził, że dobra, to kupimy 200, po 200 zł, tak,
kupili potem drugie 200,
potem drugie 200. No i tak sobie pomagają.
Kilkadziesiąt tysięcy złotych zostało, można powiedzieć, wyprowadzone z pieniędzy podatnika. Tu z panem Borowskim to jeszcze chwilę bym później chciał się odnieść na temat mentalności ludzi Solidarności.
Tak, że
on w ogóle nie widzi, nie widzi
to dobrze,
problemu.
No, tak, tak. Popularyzacja, no, to taka fajna.
Poczekajmy może
fajna książka.
Z tą sprawą albumów, ale mamy przynajmniej dwa potwierdzenia. Mówię, sprawa TVN-u i sprawa teraz albumów Borowskiego, że te maile są autentyczne. Nie wiemy, czy to jakaś tam zawistna kobieta, niezbyt dobrze potraktowana przez towarzysza Dworczyka, czy rzeczywiście tam mu zhakowali tę skrzynkę, tak czy siak. Wiemy, że polskie państwo jest niezabezpieczone, że tu kontrwywiad nie działa.
Skrzynka,
że...
przypomnij mi, na portalu chyba o 2.pl.
To tak, no to taka... wiecie, no wszystko...
Poważnie zabezpieczona skrzynka, nie?
Majty ściągnięte, wszystko widać, tajemnice państwowe, rozgrywki dworskie i tak dalej, nie? Czyli widzimy kompletną nieudolność państwa polskiego na kierunku ochrony kontrwywiadowczej. To nie istnieje. Istnieje tylko gromadzenie haków i na przeciwników politycznych. Tym zajmują się polskie służby. Istnieje tylko robienie jakichś operacji niszczących konkurencję, czy to jakieś stacje telewizyjne, takie jak nasza, czy jakieś inne. A jeśli chodzi o prawdziwą ochronę kontrwywiadowczą, tego absolutnie nie ma. Przykład taki już z najwyższej półki. Port Gdynia. Tam kilka lat temu, no już ładnych tam parę lat temu, część nabrzeża kupił biznesmen z Hongkongu. No wtedy jeszcze możemy zrozumieć, że można było nie widzieć tego, że to jest firma, która już realizuje interesy Komunistycznej Partii Chin. Bo tamten człowiek, on tam w zależności od tego, jaka była ekipa, no to on się podlizywał albo nawet, powiedzmy, Zachodowi, tu Margaret Thatcher, to on już w tamtych czasach ten chiński, znaczy z Hongkongu biznesmen działał, no to wtedy udawał takiego prozachodniego. Później, jak tam już zobaczył, że słabnie Zachód w Hongkongu, a coraz większe są wpływy komunistycznych Chin i dojdzie prawdopodobnie do złamania tego porozumienia autonomii, no to szybko się przebranżowił, że tak powiem, na sługusa partii komunistycznej. I to już było wiadomo od ładnych paru lat. Na pewno już taki raport powstał w 2018 roku. Służby brytyjskie pokazały, że ta firma i ten człowiek już służy na sztywno Komunistycznej Partii Chin i zobaczcie państwo, nie było żadnej przez 3 lata reakcji rządu pisowskiego. Tu Gazeta Polska, tam pan Nisztor, dzisiaj tam artykuł jest tam długi, jak to chcą teraz kolejne i port ten zewnętrzny i jeszcze tam tego, że już przejąć, jest przetarg 4 firm, z tego 3 komunistyczne. To się wszystko dzieje w Gdyni, tam lamentują dziennikarze, no aż gdzie kto w ogóle dopuścił do przetargu tych komunistycznych dziadów, kto do tego dopuścił, ja się pytam pisowców. Teraz lamentują dziennikarze, ale kto dopuścił? Teraz ta sprawa, jeszcze wracam, tego już wykupionego części nabrzeża portu w Gdyni. Zobaczcie państwo, kiedy nagle wrogiem PiSu stała się TVN, no to uruchomili wszystko. Uruchomili nawet Sejm, żeby przegłosował ustawę, żeby to Rosjanie i Chińczycy nie mogli w Polsce prowadzić telewizji. Oczywiście chodziło o to, żeby wyrzucić z Polski kapitał amerykański, a nie żaden tam chiński czy rosyjski.
Ale port już mogą prowadzić.
Ale port, zobaczcie, w tym samym czasie towarzysz Sasin czy inni, czy Morawiecki, no nie widzą, że agentura komunistycznych Chin jest w porcie i tu podkreślam. To jest najważniejszy port Stanów Zjednoczonych. Najważniejszy port łączący Stany Zjednoczone z Polską i Trójmorzem. To przez port Gdynia idzie najwięcej zaopatrzenia dla armii amerykańskiej, to tam mają też lądować posiłki w przypadku eskalacji rosyjskiej gdzieś na Ukrainie, w państwach bałtyckich, czy na polskiej granicy, czy jakby tam Białoruś, czy i tak dalej, nie? Na rozkaz Putina coś chciała eskalować, czyli to wszystko w ramach planów strategicznych, logistycznych ma iść przez port Gdynia. I tam już siedzą komuniści chińscy, tuż obok tego nabrzeża, gdzie wyładowywany jest sprzęt dla Amerykanów. Amerykanie są tym zaniepokojeni, a teraz jeszcze jest wielkie niebezpieczeństwo, że praktycznie cały port zostanie. Port Gdynia, ten budowany jeszcze, pamiętacie, w międzywojniu jako odpowiedź na praktycznie coraz bardziej niemiecki port w Gdańsku, w wolnym mieście Gdańsku. To była nasza odpowiedź, nasze okno na świat. Dzisiaj jest praktycznie przejmowane przez komunistów chińskich za zgodą pisowskich zdrajców. Za zgodą pisowskich zdrajców, bo inaczej tego nie można nazwać. To też... A tu, w tych mailach, widać, że oni się zajmują tylko...
PR,
że tak powiem, zapanuje w ludzie pisowskim, który będzie okłamywany przez TVPiS.
Ile książek kupić nam od pana Borowskiego? Jeszcze odnośnie tego portu, to nawet w świetle tych ostatnich wydarzeń na granicy dziwi mnie to, bo przecież mamy teraz atak tych nielegalnych imigrantów właśnie ze strony państwa trochę komunistycznego.
Putina mamy.
No dokładnie, no ale przecież jak będzie port kontrolowany przez Chińczyków, no to jaką oni będą mieli kontrolę, czy tam nie ma jakiejś nielegalnej imigracji, przemytu? To przecież jest oczywiste, że coś takiego będzie kwitło.
Będzie ogromna, można powiedzieć, ogromne działanie najpierw wywiadowcze, bo tam zaraz armia komunistycznych Chin swoich szpiegów zainstaluje, tak jak w Huawei, tak jak w innych miejscach, gdzie tylko to się pojawi. Będzie miał do czynienia przemyt na ogromną skalę. Będą miały działania
narkotyki
różne, działania dezintegrujące państwo polskie, bo będą mieli świetną infrastrukturę, a w sytuacji konfliktu będzie groził paraliż portu. I o tym mówią fachowcy, że przecież będzie trzeba dostarczyć wojska bardzo szybko, no to tam na przykład strajk wywołają ci chińscy właściciele. Albo na przykład tor wodny będzie nieprzejezdny.
Bo przecież jeszcze pamiętam jakiś czas temu, z rok czy dwa lata temu mówiliśmy, że w Izraelu tak samo.
Dokładnie,
w Hajfie. Port w Hajfie chyba jest przez Chińczyków przejęty.
I tam Amerykanie już udaremnili przejęcie większej części infrastruktury, ale w Polsce, zobaczcie, że wpływy komunistyczne, rosyjsko-chińskie dalej jeszcze triumfują. I tutaj rząd żadnego Lex Gdynia nie zrobił, żeby wyrzucić komunistyczną agenturę już zagnieżdżoną w porcie w Gdyni, a TVN-u się czepiał. Tu umieli, a tu nie widzą.
I się skupiają na opinii
jak
publicznej.
Jak to nie jest sabotaż i zdrada narodowa, to co jest, drodzy państwo?
Pokażmy teraz państwu wypowiedź posła Wypija z Porozumienia, zapytany w programie Tweet w wirtualnej Polsce o to, czy będzie, czy powinna być dymisja pana Dworczyka.
Michał Dworczyk powinien zostać zdymisjonowany, panie pośle, a może powinien odejść sam premier?
Czyli zobaczymy, co jest w kolejnych mailach, ale wydaje mi się, że to, co do tej pory zobaczyliśmy, pokazuje, że minister Dworczyk, pomimo jego wielkich talentów organizacyjnych, i to muszę jemu oddać.
Oczywiście, to tego nikt nie neguje.
Staje się coraz większym obciążeniem dla tego rządu i pokazuje też jeszcze jedną rzecz, bardzo smutną. Kiedyś łączyły nas wartości idee, wierzyliśmy w wizję państwa bardzo sprawnego, o niskich podatkach, o tym, że damy odetchnąć Polakom, rozwinąć skrzydła, że wierzymy w naszą pracowitość, kreatywność, a dzisiaj widzimy bardzo wyraźnie, że to, co dzisiaj interesuje władzę, to kwestia utrzymania władzy, chociażby w sposób najbardziej perfidny. Mimo pomyślę, że mocno uderzył ten mail związany z sytuacją na granicy, kiedy pan minister Dworczyk napisał, że jeżeli te autobusy z pomocą humanitarną, autokary z pomocą humanitarną zostaną zawrócone, to się nawet dobrze wydarzy, że to będzie marketingowo i medialnie dobrze wyglądało. No, pomyślę, że to dosyć smutny obraz.
Mówi, że jeżeli ciężarówki nie zostaną wpuszczone, to w sumie nawet dobrze, no to bo to będzie dla nas lepiej. No rzeczywiście w tych mailach
chyba autokary chodzi, często autokary z pomocą.
Tak, często się pojawia właśnie taka typowa kalkulacja, jak to będzie, jak zostanie przyjęte, tu jakąś ekspertyzę prawniczą, tu coś tam. Tam nie ma rządzenia, tak jak mówiłeś, jakiegoś strategicznego, tylko kwestia jest właśnie, co, jak zostanie przyjęte.
Widać, że to nie jest żadne zarządzanie wielkim państwem suwerennym, tylko to jest administrowanie, można powiedzieć, PR-em. Tak jak pokazałem przykład Gdyni i TVN-u, portu w Gdyni przeciętny wyborca PiS-u nie widzi. Nie wie, co się tam dzieje, no jakieś stoją kontenery i sobie tam tego śmego. To jest zbyt skomplikowane i zbyt mało takie widowiskowe dla przeciętnego odbiorcy mediów PiS-u, czyli telewizji publicznej, Rydzyka, czy Sakiewicza, czy tam tych braci, jak oni się tam nazywają?
Karnowskich,
nie? Czy może nie wszystkich wymieniłem, no to przepraszam.
Teraz ich człowiek będzie chyba ambasadorem.
To się zgłoście, ale USA. Niemiec. ale Niemiec.
Niemiec w USA.
Tak, Niemiec w USA, ale będzie miał szyld Poland i pieniądze za tego człowieka będą płacić polscy podatnicy, bo on na tej komisji...
Bo on się spisał w Izraelu, to teraz będzie w Stanach.
Zrobił wojnę z Izraelem, tam zrobił, no w samym sensie uciekł, wtedy akurat go nie było, nie? No ale
na wakacje.
On jako ambasador za to odpowiadał. No to teraz powiedział, że trzeba Niemcy wpuścić jeszcze bardziej do Trójmorza, to zwiększy konkurencyjność Polski. No to jest ambasador Niemiec dla mnie. I to jest dla mnie oczywiste. Ale wróćmy do tego sposobu zarządzania tej kliki pisowskiej. Oni patrzą tylko i wyłącznie na PR. I tak jak powiedziałem, tych strategicznych rzeczy związanych z portem w Gdyni to przeciętny odbiorca PiSu albo nie widzi, albo nie rozumie. Nie? Albo myśli, że dobrze, albo tam już ich na Amerykanów będą ich tam już troszeczkę, że tak powiem, że Ameryka zła, tu Chiny dobre i tak dalej. Także taka propaganda też w mediach pisowskich się znajduje. A sprawa TVN-u, no to ludzie widzą ten TVN, tam zgrzytają na niego zębami, tam jeszcze jest odpowiedni hejt prowadzony i tak dalej, że to wszystko właśnie wina tego TVN-u. Oczywiście nie bronię TVN-u, że on tam jest samą krynicą uczciwości i tak dalej. Na pewno nie jest przyczyną całego zła w Polsce, a nawet nie jest przyczyną większości zła w Polsce. Dlatego tutaj uruchomiono wszystkie możliwe, nawet i prezydenta i tak dalej. Tu już miała być taka likwidacja tej agentury amerykańskiej w Polsce, jak to niektórzy z tej koalicji sobie raczyli już dworować praktycznie, a tutaj nic. I te maile, w przypadku Gdyni nic nie zrobiono. Nie? I te maile to pokazują. Ci ludzie w ogóle nie zajmują się rządzeniem Polską. Oni zajmują się rozkradaniem Polski, czyli to, gdzie się tam uda, czy mały geszefcik zrobić, jak pana Borowskiego, bo to mały, no kilkadziesiąt tysięcy
40-80 chyba w
tego,
końcu, tak?
Czy jakiś duży, no na przykład teraz jest wojna pomiędzy Morawieckim a Sasinem o kopalnię Bogdanka, nie? I tak nie wiedzą, w który będzie tam te swoje różne tam, że tak powiem, aktywa personalne wsadzał do tych zarządów, nie? Tutaj kolejne newsy mamy z tego portu komunikacyjnego, który tutaj ma tam być największy w świecie, czy największy w powiecie, już nie pamiętam. W każdym razie pan Chorała z Gdańska, nie, zamiast się zająć, czy w ogóle z Trójmiasta, zamiast się zająć portem w Gdyni, no to zobaczcie, on buduje największe lotnisko w Polsce i oczywiście wszyscy z nadmorza już do tych spółek Skarbu Państwa, tam po 40 tysięcy miesięcznie.
Na razie lotniska nie ma.
Aplikują, a tam jest tylko pastwisko, żadnego lotniska.
Może oni
nie
takie
ma.
Lotnisko retro będą robić.
Było 100 pracowników, już jest ponad 250, 260 chyba.
Rozwija się firma.
Rozwija się budżet za zeszły rok, ponad 20 ileś tam milionów, czyli każdy z nas już na to pastwisko, tam się pasą, ja bym powiedział na to koryto, po złotówce każdy dorosły Polak, a nawet trochę więcej pracujący, wpłacił, nie? Także to jest poziom zarządzania PiSu państwem, czyli rozkradanie państwa, kompletne nieudacznictwo, co pokazałem w przypadku także służb specjalnych i jedynie PR. Czyli żeby słupki w sondażach, ludzi ogłupionych przez media zależne od rządu, żeby ich popierały, te, znaczy rzesze, żeby ich popierały, żeby ludzie bili brawo, żeby się cieszyli, jak to PiS dołożył tam komuś w te lub we
tej platformie.
Nie?
Pokażemy teraz państwu reportaż.
Jeszcze tylko zdanie o tym, co powiedział pan Wypij. No rzeczywiście, ja też pamiętam te czasy, kiedy PiS obiecywał, że tu będzie uczciwe państwo, że Polaków...
Dobrą zmianę.
Dobra zmiana, że Polacy zasługują na więcej, że nie będzie tego nepotyzmu, tego rozkradania państwa, bo to Platforma robiła. To robiła przed dojściem do władzy PiSu, a PiS szedł właśnie z takimi hasłami sanacyjnymi, że tu uzdrowi to wszystko. No, to nawet już ludzie z ich kręgów mówi, że to zostały już tylko stare słowa. Dzisiaj Kaczyński to stary dziad, nikt już go tam nie szanuje, jedynie co pozostało to koryto, przy którym świnie się rozpychają. I to jest smutna diagnoza katolickiego państwa polskiego.
Pokażemy teraz państwu reportaż Cezarego Kłosowicza o tym, czego dowiedzieliśmy się właśnie z maili pana Dworczyka.
Od czerwca na platformie Telegram publikowane są maile mające pochodzić z prywatnego konta poczty elektronicznej szefa kancelarii premiera ministra Michała Dworczyka. W mailach rozważane było m.in. użycie wojska wobec protestujących kobiet. Minister Dworczyk miał stanowczo sprzeciwiać się temu pomysłowi. Po ujawnieniu maili w rozmowie z Wprost stwierdził, że nie było takiego pomysłu. Z ujawnionych maili wynika też, że premier nie ufa państwowej telewizji. W jednej z ujawnionych wiadomości Mateusz Morawiecki poprosił o źródło informacji o respiratorach w Niemczech. Na komunikat, że Gmyz dzisiaj o tym mówił z Berlina, premier odpowiedział: poproszę o inne źródło. We wrześniu ujawniono korespondencję Dworczyka z dziennikarzem TVN24 Krzysztofem Skurzyńskim. Minister miał konsultować z dziennikarzem odpowiedzi, jakich miał udzielić na pytania innych mediów. Skurzyński potwierdził, że dostał taką wiadomość, ale była jedną z ponad 26 tysięcy nieprzeczytanych w jego skrzynce. Później ujawniono, że minister Dworczyk przed konferencją prasową konsultował ze Skurzyńskim swoje wystąpienie, a także występ w programie TVN. Dziennikarz został zawieszony przez TVN24. Wczoraj opublikowano maile sprzed 3 lat, w których Adam Borowski, były działacz antykomunistyczny, obecnie wydawca książek, prosi Michała Dworczyka o zakup przez kancelarię premiera kilkuset egzemplarzy albumu Niepodległa 1918. Borowski argumentuje, że ma trudną sytuację finansową i musi sprzedać 1000 egzemplarzy, żeby nie popaść w kłopoty. Wiele firm i kolegów z różnych fundacji obiecało pomoc przy jego wydaniu i jak to w naszym prawicowym środowisku jest w zwyczaju, nikt nie dotrzymał słowa, pisze Borowski. Dworczyk zgadza się na zakup 200 sztuk. W późniejszych mailach Borowski wyprasza zakup jeszcze 200. Łącznie kancelaria zakupiła zatem 400 albumów za 80 tysięcy złotych. Borowski w rozmowie z Onetem potwierdził autentyczność wiadomości, stwierdził, że nie ma sobie nic do zarzucenia i dodał, że pewną liczbę egzemplarzy na prezenty zakupiła też Kancelaria Sejmu i Urząd do Spraw Kombatantów. W sprawie wycieku maili ministra Dworczyka śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Warszawie. Michał Dworczyk twierdzi, że część opublikowanych maili została spreparowana. Polskie władze uważają, że włamanie na skrzynkę Dworczyka zostało przeprowadzone z terenu Federacji Rosyjskiej.
Z nami jest poseł Wojciech Król, poseł Koalicji Obywatelskiej. Witam pana posła bardzo serdecznie.
Witamy.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Od razu uprzedzam, że jestem w drodze. Oczywiście no, łączymy się przez zestaw głośnomówiący, więc ręce mam na kierownicy, ale gdyby były jakieś zakłócenia, to uprzedzam, że podróżuję.
Rozumiemy. Aktualnie. Tym bardziej dziękujemy, że zgodził się pan wystąpić. Panie pośle, jak pan uważa, jaki będzie dalszy ciąg Dworczyk Gate? Czy pana zdaniem minister Dworczyk, czy może cały rząd premiera Morawieckiego powinien podać się do dymisji po tej aferze?
Niewątpliwie mamy do czynienia z gigantyczną aferą. Aferą, która nie ma swojego odpowiednika na świecie. Wypłynęły maile z prywatnej skrzynki ważnego ministra, ministra Dworczyka, szefa kancelarii prezesa Rady Ministrów. Wypłynęły z prywatnej skrzynki, ale odnosimy się do maili służbowych, ponieważ ministrowie, jakaś grupa osób w kancelarii prezesa Rady Ministrów tworzyła taką nieformalną strukturę, której zarządzano państwem, zarządzano metodami, no, można powiedzieć, wręcz mafijnymi. Po kolejne maile dostarczają nam tego typu dowody i argumenty. No i cóż, no, stała się rzecz skandaliczna, niebywała. No, te maile, ktokolwiek je upublicznia, obrazują, jak funkcjonuje państwo pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Przedstawiają kulisy, tą patologiczną kuchnię uprawiania polityki. Polityki, która nie ma nic wspólnego z wartościami. Polityki, w której nie liczy się obywatel, nie liczy się nawet wyborca PiS-u. Liczą się tylko i wyłącznie interesy partii, interesy poszczególnych osób.
Panie pośle, co w tych mailach dla pana było najbardziej bulwersujące konkretnie? Jaki konkret najbardziej pana uderzył w tych mailach?
Tych maili jest coraz więcej. Możemy nawiązać do chociażby wczorajszego, o którym państwo w reportażu wspomnieliście, czyli będąc, bo taki jest wniosek z tego maila, będąc znajomym ministra, można załatwić sobie deal raptem, no tak ironizuję, za 80 tysięcy złotych, bo albumy się nie sprzedawały, to wystarczyło napisać maila, i załatwić sobie zakup albumów, które nie miały szansy zaistnieć na zwykłym komercyjnym rynku. Wystarczy być kolegą, żeby napisać maila, wysłać listę nazwisk, poprosić o spółki Skarbu Państwa, do których można kolejne osoby mianować. Właściwie te maile też pokazują, że struktury państwa nie istnieją, one nie mają żadnego znaczenia. Nie liczy się prawo, nie liczy się konstytucja, nawiązuje tutaj do tego maila, w którym mówi się o niejakiej Julii z Trybunału Konstytucyjnego. Nie liczy się prawo, nie liczy się państwo, liczy się tak naprawdę tylko i wyłącznie władza. Takie wnioski można wyciągnąć wspólne z tych wszystkich maili.
To skandalicznym mailem. Panie pośle, oczywiście zgadzamy się z tym wszystkim, co pan mówi. Tu też, zanim pan poseł do nas dołączył, mniej więcej w podobnym duchu ocenialiśmy to, co robi ekipa obecnie rządząca. No, z opozycji, z ław opozycji, no, to trochę łatwiej jest krytykować. Ale przypominam, że pan poseł jest z formacji, która też długo rządziła Polską i odeszła też w niesławie, to właśnie PiS miał sprzątać po was. No i teraz wy krytykujecie PiS, no chcecie znowu rządzić, to jak my Polacy mamy wam zaufać, że nie zrobicie dokładnie tego samego, co wcześniej Platforma, co teraz PiS, tylko jeszcze gorzej?
Przede wszystkim nie popełnia błędów tylko ten, co nic nie robi. Ale no jest zasadnicza różnica między rządami Prawa i Sprawiedliwości a rządami Platformy Obywatelskiej. W czasie rządów Platformy Obywatelskiej oczywiście dochodziło też do błędów, do których potrafimy się przyznać, z których potrafimy wyciągnąć wnioski, ale w Polsce Polacy nie musieli zastanawiać się, czy starczy im na bieżące zakupy, bo mamy tak szalejącą inflację, największą w Europie, historyczną, której ludziom zaczyna brakować na podstawowe wydatki, bo właściwie z każdym wyjściem do sklepu można odnieść wrażenie, że wszystko jest droższe. Nawet to nie jest tylko wrażenie, ale takie są fakty, taka jest smutna rzeczywistość polskich rodzin. Między rozmową, bo zakładam, że nawiązuje pan do rozmowy Sowa i Przyjaciele, a tym, co mamy do czynienia teraz, czyli też z ujawnieniem jakiejś treści, no jest zasadnicza też różnica. Dlaczego? Dlatego, że tam mówiliśmy w dużej mierze o rozmowach prywatnych, bulwersował ich język, bulwersowało to, że padły jakieś no, brzydkie wyrazy, wulgarne, że pili wino, które nie było tanie.
I za pieniądze
podarniczki, prawda? Słynne ośmiorniczki, które gdzieś tam się przewijały i przylgnęły, ale właśnie taka jest różnica jak cena ośmiorniczek do kolacji Dworczyka, czyli faktury, która wypłynęła z tych maili. Ale tutaj stricte mamy do czynienia z zarządzaniem takim przez grupę nieformalną państwem. Znaczy tworzyła się klika, która tworzy alternatywną rzeczywistość. Tam padają takie argumenty, że no nieważne jest, jaka jest prawda, nie liczą się fakty, liczy się, jak to będzie wyglądać w obrazku. No, skandalicznym mailem jest to, że organizowano pomoc humanitarną dla Białorusi tylko po to, bo tak wynika z maili, takie było założenie, żeby ona odbiła się od granicy, czyli nie dotarła do potrzebujących, bo jak jest napisane w mailu, liczy się obrazek. Obrazek ma być elegancki, że chcemy pomóc. To jest najważniejsze. Znaczy mamy do czynienia z fikcją. Prawo i Sprawiedliwość na czele z Mateuszem Morawieckim tworzy tą fikcję. Kolejny mail, czy dziennikarze, akurat TVN24, pytają o loty. Rzecznik prasowy przedstawia argumenty premierowi, jak to wygląda. Premier mówi, ale powiedzcie im, że jest tak i tak. Tworzy alternatywną rzeczywistość, oszukuje Polaków, oszukuje też swoich wyborców. Znaczy wyborcy PiS-u są oszukiwani permanentnie, przy pomocy również telewizji publicznej. Są podobni do wrzucenia kartki z X-em przy ich nazwisku, czy logo ich partii, raz na 4 lata, ale w międzyczasie mają się nie interesować władzą polską, zarządzaniem Polską, mają nie patrzeć władzy na ręce.
Panie pośle, właśnie o to chciałem zapytać. No, wszystko to, o czym pan mówi, jakby o sytuacji obecnej, z tym pełna zgoda. Ale mówił pan o drożyźnie, no ja pamiętam za Platformy też benzyna była powyżej 6 zł, wtedy oczywiście PiS tam głośno krzyczał, jak to trzeba właśnie walczyć z tą ceną benzyny, także ja bym tam wielkiej różnicy pomiędzy tymi aferą taśmową, która obaliła być może, przyczyniła się do upadku waszego rządu, a mailami Dworczyka nie widzę, no bo tam też jakaś grupa taka nieformalna była, ale panie pośle, właśnie pytanie, tamta afera przyczyniła się do upadku waszego rządu, pokazała kulisy rządów Platformy, tak jak pan mówił już o tych ośmiorniczkach, o tym wszystkim. Jak pan myśli, czy ta afera mailowa też przyczyni się do upadku rządu PiS-u, czy będzie tak, jak między innymi liczą PiS-owcy, że wybory dopiero za kilka lat, że ludzie zapomną, że co innego jest słowo nagrane, co innego słowo spisane. Jak pan myśli, jaki będzie dalszy ciąg, jakie będą konsekwencje tego, co teraz obserwujemy?
Te maile świadczą tak naprawdę już o upadku państwa, ponieważ no nie mamy do czynienia z rządem Rzeczpospolitej, mamy do czynienia z rządem propagandy, z rządem korupcji politycznej, z rządem manipulacji i oszustw. Takim mamy rządem do czynienia, więc w takim sensie rządu nie ma, on upadł. Czy skończy się to dymisją? Uważam, że wnioski takie też powinny być wyciągane przez obóz Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież nawet politycy PiS-u wierzą w autentyczność tych maili. Sytuacja w PiS-ie oceniana jest jako groźna. Na biurku Jarosława Kaczyńskiego ma znajdować się kopia maili z komputeru ministra Dworczyka, więc słowa, o których pisze Onet w wczorajszym artykule o tym, że wicepremier Kaczyński, prezes PiS-u, ostrzegał kierownictwo partii, że sytuacja jest groźna i że mogą wyciekać maile, które będą też bulwersować ich. Prosił ich o zachowanie zimnej krwi. To pokazuje, jeżeli prezes Kaczyński zwołuje kierownictwo PiS-u i mówi i ostrzega, zachowajcie zimną krew, bo będzie to bolało, to znaczy się, że sytuacja jest bardzo poważna. Ale my jako politycy, ale jako też obywatele, no widzimy, jaka jest rzeczywistość. No, pojawia się mail ministrowi PiS-u, sam minister Dworczyk, sam premier nie zaprzeczają autentyczności tych maili. I żeby było jasne, nas nie interesuje prywatna korespondencja ministra Dworczyka, bo to jest jego prywatna skrzynka. Ale ich błędem jest to, że nie ufają swojemu państwu, właśnie tworząc tą alternatywną, nieformalną grupę. Bo gdyby ufali państwu, gdyby ufali służbom specjalnym, które nadzorują, to nie korespondowaliby na prywatnej skrzynce, tylko na szyfrowanej, zabezpieczonej, takiej, do której dostępu nie będzie miał nikt. Służby specjalne obcych państw również, jeżeli do takiej sytuacji doszło. Te skrzynki muszą być chronione, ale stało się. Widzimy maile nieprywatne, widzimy maile dotyczące nas, obywateli, funkcjonowania państwa. Państwo jest nasze. PiS nie jest właścicielem Polski. PiS sprawuje władzę z nadania za sprawą wyboru obywateli. I tutaj mamy nie tylko prawo, ale i obowiązek odnieść się do tych maili, ponieważ te maile same potwierdzają swoją autentyczność. Chociażby ten przykład albumu z państwa reportażu, który się pojawił. Bohater mówi tak, to jest prawda. Nie widzi w tym oczywiście nic złego, bo PiS nie widzi nic złego w tym, że legalizuje często wyprowadzanie pieniędzy z budżetu. Mam na myśli tutaj tworzenie spółek, tak jak spółka do budowy hiperlotniska, która zarządza polem, która nic nie robi, a zarząd otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 40 000 miesięcznie. Tworzone są stanowiska dla ludzi związanych z PiS-em. Polacy mają, nie ma władza i tylko władza. Władza i pieniądze, bo władza daje im pieniądze, władza pozwala im na prowadzenie swoich własnych interesów.
Panie pośle, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę, za dzisiejsze łączenie. Czy afera Dworczyk-Gate rzeczywiście do Polaków przemówi, czy wpłynie to na wyniki wyborów? Zobaczymy. Dziękuję bardzo serdecznie. Był z nami poseł Wojciech Król, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Przechodzimy teraz do waszych komentarzy. Zimny. Różne afery są szybko tuszowane w ostatnim czasie. Wymyśla się tematy zastępcze i tak dalej. A ta afera jest co chwilę odświeżana. Jak myślicie, dlaczego?
Teraz sprawa hymnu ma przykryć, nie? Kolejna sprawa, która
temat,
ma,
żeby się kłócić. Tak,
żeby się kłócić, bo to przy takich sprawach symbolicznych zawsze część będzie za, część przeciw. Pamiętasz aferę?
Widziałem nagranie posła Kowalskiego z Solidarnej Polski, wow. Zapytany o te zwrotki, jak się, jakie słowa są we zwrotce drugiej i trzeciej, to nie wiedział, nie potrafił zacytować.
No, a będą
ale
robić,
będzie zmienił.
Robić tak zwaną główną burzę. Kolejną. Pamiętasz przecież aferę w lubelskim klubie Gazety Polskiej, jak jeszcześmy tam działali po roku 2010.
No to jak śpiewać?
Tam nastąpił podział i oskarżenia wzajemne o agenturalną współpracę. Jak śpiewać pieśni patriotyczne? Czy spontanicznie, czy ze sceny pod batutą jakiegoś zespołu. Nie? I to właśnie tak się podzielili. Także tu taki kolejny, zobaczcie, przejaw tego dzielenia Polaków, rzucania tematów zastępczych. Dlaczego ten temat nie, można powiedzieć, nie wysycha?
No, myślę, bo są coraz nowe maile.
Są coraz nowe maile. Ruscy mają ich cały tam pakiet. Kaczyński już mniej więcej wie, co ten Dworczyk pisał, czyli jakaś kariera Dworczyka została zamknięta, bo prawdopodobnie jego typowano na, to, na zastępcę Morawieckiego. Taki, wiecie, operatywny, aktywny. Tu się pokaże przed telewizją. Tu młody, jeszcze tam wyszczekany, nie? No to już tam, że tak
to
powiem,
organizator to.
Na premiera, no to on raczej nie pójdzie w tym smrodzie, jaki się koło niego zrobił. Także no oczywiście, że tutaj siły, które chcą destabilizować państwo polskie, jakie by ono nie było, bo cała ta afera, podobnie jak afera tam wcześniej, ta maile od Sowy, znaczy nie maile, tylko przepraszam, podsłuchy u Sowy.
No właśnie, czy, bo chciałem nawiązać właśnie do wypowiedzi posła Króla.
Że niezależnie, że to uderza wtedy w Platformę, teraz uderza w PiS, no to uderza w powagę państwa polskiego. Tu poseł Król powiedział, że no w całym świecie takiej kompromitacji rządu nie ma, jaki jest w Warszawie. I to jeszcze drugi skutek daje. Polacy mają coraz bardziej dość rządu w Warszawie. I to jest na rękę Rosjan. Niezależnie, czy PiS tam robi różne dobre rzeczy dla Ruskich czy Chińczyków, to i tak likwidacja Polski jest w zamiarze wrogów polskich, czyli Rosji, Niemiec i komunistycznych Chin. A destabilizacja i osłabianie państwa polskiego jest najlepszą drogą do tego.
Nawiązując do
dlatego te maile
Króla,
dalej będą, że tak powiem, wyciekały.
Nie wygląda na to, że miało przestać. No oni oczywiście krytykują
drogą
rząd PiSu, te maile, że to wielki skandal. No i mówią, że tam to było mniej za ale Platformy, tylko, ale no
jest
pytanie, czy widzisz
droga
ty jakąś różnicę pomiędzy tym, co
to
się
zaraz
działo
do
wtedy?
Tego, zaraz do tego dojdziemy. Jest prosta droga do ucięcia takiej afery. No w pierwszych tych mailach, kiedy już się skompromitował pan Dworczyk, powinien podać się do dymisji i koniec. I koniec. No ale są jakieś
no nie wiadomo, czy to uciął, bo tam są też maile przecież Morawieckiego. No to,
no
i Morawiecki,
to wtedy
powinien,
i Morawiecki
się
powinien się podać do dymisji. No,
ale myślę, że maile i tak by wyciekały, bo może coś ciekawego napisał.
Są dwa
było
problemy. Po pierwsze, nie ma za bardzo kim tego towarzystwa zastąpić. Ławka pisowska jest króciutka, tam naprawdę ludzi o wybitnych kwalifikacjach jest bardzo, bardzo niewielu. Już zostali, można powiedzieć, wchłonięci przez system. Reszta to miernoty, które się do niczego nie nadają. Także tego Dworczyka podejrzewam, że nie ma na kogo zmienić. Nie ma, no fizycznie, nie? Bo już mądrzy ludzie nie chcą z tym tałataństwem współpracować. No to już, wiecie, nawet z takich technicznych ekspertów czy tego, to już nikt nie chce z PiS-em, tak jak do TV-PiS nikt nie chce już iść, bo to jest no odium, które na wiele lat będzie ciążyło na każdym człowieku. Także no Polacy już czekają na upadek tego rządu, a nikt nie chce tam się w to specjalnie angażować. Chyba że taka posłanka od Biedronia, no to ona się tam jeszcze zaangażuje. głosowała po stronie PiS. Pociąg uciekał, no jeszcze się załapała. No chyba nie będzie to zbyt szczęśliwe dla niej i oby tak było pociągnięciem. Także tutaj jakieś, pytasz, drugie pytanie dotyczyło, co zrobić.
Czy jest różnica pomiędzy tym, co było za Platformy, no bo on mówi o drożyźnie, no za Platformy też, no mówi się na przykład, że ceny benzyny to tam mówią od 10 lat, czyli za Platformy były takie jak teraz.
Na pewno
nie
dzisiaj,
ma jakiejś wielkiej różnicy.
Dzisiaj Polacy trochę więcej wiedzą o tych oszustwach koalicji rządzącej. Wtedy była większy mur takiej pozytywnej zmowy milcza, czy pozytywnej ze względu na naród, negatywnej, ale takiej osłaniającej Platformę Obywatelską. Rzeczywiście te media pisowskie, czy tam księdza Rydzyka, no niewiele wiedziały o tych wewnętrznych sprawach związanych z PiS-em, że inaczej mówiąc, towarzysze z Platformy lepiej się kryli. Ja nie mówię, że lepiej postępowali, tylko lepiej się kryli. Nie?
Ale wyciekły w końcu te nagrania i
wyciekły
ten rząd upadł.
W końcu te nagrania.
Czy będzie tak samo teraz? Myślisz, że czy to gdzieś tam będzie sobie trwało do wybory dopiero za kilka lat?
Problem, że kiedy wyciekły maile Sowy, to Polacy mieli przynajmniej pozorną alternatywę. Tak jak pani Hania mówiła parę dni temu, że uważaliśmy Prawo i Sprawiedliwość za partię prawicową, która wprowadzi coś lepszego, nie, na rynek. Okazało się, że to są, oprócz tak, że to są ludzie nieuczciwi, tak samo jak tamci ci nieuczciwi z Platformy, to jeszcze są kompletnie nieudolni, nie? Czyli tamci to byli tacy troszeczkę kuci na cztery nogi. Oczywiście w końcu i ich nagrali tam u tego Sowy, czy gdzieś tam na jakimś cmentarzu, tam i różne takie, czy przy stacji benzynowej, coś tam. Ale byli dużo sprytniejsi, a to są niedołęgi. Partacze, gamonie, durnie, arystotelesy.
Polską politykę robią.
Przeróżne, nie?
Także na mail.
Inaczej mówiąc, oni nawet kraść nie umieją, nie? Także... Tutaj to jest różnica jakościowa, że tamci umieli, a ci nie umieją, nie? I dlatego tu jeszcze biorąc pod uwagę, że jedna.
Ale odpowiedz na pytanie, czy te maile media, coś zmienią, czy ta afera coś zmieni,
media
czy nie
liberalne
zmieni?
Teraz rzeczywiście ściągają gacie codziennie PiS-owi. Ta akcja, tam chyba Onet, Gazeta Wyborcza, Radio Z, to żeby codziennie porcję nowych, kompromitujących takich skoków na kasę.
Spółek Skarbu Państwa.
Złodziejstwa Prawa i Sprawiedliwości. To jest akcja bardzo bolesna. Myślę, mocno tam, że tak powiem, bije ich po dupie. Co z tego wyjdzie? No, pytanie, starałem się odpowiedzieć, że wtedy mieliśmy alternatywę, pozorną, ale jednak, że Polacy wiedzieli, że o, tu jest formacja dobrej zmiany, tu jest PiS i jak oni przyjdą, no to dokonają uzdrowienia, czyli sanacji państwa. Mniej więcej skończyło się tak jak w latach 30. ta sanacja zrobiła. Dlaczego? No to zaraz jeszcze do tego przejdę. A teraz nie ma alternatywy. No bo tak, wymienić złodziei na złodziei to nie za bardzo dobry deal, nie? Tu nikt, dlatego te
ale
notowania...
Ale jedni powiedzą jakieś porozumienie, inni Konfederacja, no nie, PSL, są, coś tam.
To nie są siły polityczne, które mogą unieść zarządzanie całym państwem, nie? Nie mają tyle powagi, nie mają tyle doświadczenia, nie mają tyle ekspertów w swoich szeregach i tak dalej, nie?
No takich ekspertów jak PiS to rzeczywiście mogą nie mieć.
No już tam, oczywiście do rządzenia państwem potrzeba jednak mądrych ludzi i nikt nie wie, że takie formacje jak Konfederacja, czy na przykład ten Hołownia, nie, to już mają sztab ludzi. Nie? On zyskał pewną popularność osobistą, ale jest Hołownia i długo, długo nikt. Nie? Nie bardzo tam kogoś znamy, żeby tu podać, o, to jest fachowiec. No ale jakie Jacek Bury ma doświadczenie na handlu bananami? Ma, no ale na zarządzaniu państwem zero, nie? Także tutaj...
To może pani Mucha?
Pani Mucha już prędzej...
Drużyny do Pucharu Polski.
Mam nadzieję, że swojego fryzjera czy kogoś już nie zatrudni tam w Ministerstwie Sportu. Także to też kobieta, która tam miała prezencję i tam troszeczkę, była popularna, ale jakiejś tam wiedzy czy merytorycznych kwalifikacji, to ja też tam wiele nie widzę, nie? Tam fryzjer, te sprawy, no to może, ale skompromitowała się, straty, pamiętasz, nawet chyba na koncercie Madonny ona potrafiła... coś przeputać, jakieś pieniądze, czy za jej czasów.
Ja pamiętam, jak była prezesem, ministrem sportu.
Także no zero tutaj, zero zaplecza, nie? Czyli jedyne zaplecze takie no techniczne, że oni tam coś wiedzą, jak państwo funkcjonuje, no to ma Platforma Obywatelska, to niestety, no i PSL, nie? Czyli dokładnie ta sama formacja, która wtedy została od koryta odgoniona przez Polaków. No powiedzmy, że to tam tak było, nie? Taki scenariusz optymistyczny. No i teraz sytuacja jest taka, że Polacy mówią tak, PiS jest do dupy, ale nie ma nic innego. I to jest
różnica. Jak Marian Kowalski. Przejdziemy za chwilę
tak
do drugiej części.
Się to on tak nie powiedział, bo to by go przestali do zapraszać do TVP.
Programu teraz pokażemy państwu,
ale jeszcze ja bym...
jeszcze za chwilę pokażemy teraz państwu reklamę książki, która już wkrótce ukaże się za tydzień. Będzie to książka wydawnictwa Idź Pod Prąd. Wygrałem z księdzem pedofilem wywiad Rzeka z bohaterem filmu Sekielskich. Już teraz możecie zamówić książkę w sklepie Idź Pod Prąd. Zapraszamy na stronę sklep.idźpodprąd.pl. Pokażmy teraz reklamę tego nowego dzieła.
Był perfekcyjny po prostu, nie? Jak taki profesor, doktor habilitowany pedofili. W momencie, kiedy spotkaliśmy się z Tomkiem Sekielskim, Tomek stwierdził, że ta historia nadaje się na pewno do tego, żeby opowiedzieć innym ludziom.
Skąd w ogóle ten pomysł na konfrontację z księdzem
Całe życie tej odwagi gdzieś tam brakowało. Byłem tym milczkiem wycofanym gdzieś tam z tyłu. A tu mogłem udowodnić sobie, że potrafię wszystko jednak zrobić. Ten moment przełomowy właśnie, nie? On tak, o co chodzi? On wie, czy ksiądz nie pamięta? I to słynne jego ojoj.
I jak mama zareagowała?
No mama się rozpłakała. Ja to muszę zrobić, bo to nie tyczy się tylko o mnie i o Jakuba, ale tyczy się o dziesiątki różnych dzieci i o całą sytuację praktycznie w całym polskim kościele, nie? Nawet europejskim okazało się, że byłem jedną z najmłodszych osób w ogóle w Polsce, która taki proces wytoczyła. Zapadł wyrok skazujący na 3 lata pozbawienia bezwzględnego wolności i zakaz pracy z dziećmi. Teraz odżywam. Ja przestałem do kościoła jawnie chodzić w momencie, kiedy się wyprowadziłem z domu tutaj na Lubelszczyznę. To był moment, w którym się uwolniłem duchowo. Jedni popełniają samobójstwa, inni walczą o siebie i żyją dalej. I chciałbym tym osobom powiedzieć po prostu, że się da. Jest możliwość odwrócenia tego wszystkiego i załatwienia tych spraw. Po prostu doprowadzenie się do stanu, w którym chce się dalej żyć. To wszystko dla mnie jest tak fascynujące, że po prostu teraz życie zaczęło mnie jarać.
Ta książka potwierdza niezwykłą odwagę Bartka do stawania w nagiej, brutalnej prawdzie. Macie niepowtarzalną okazję zajrzeć za zamknięte zazwyczaj drzwi. Szczera do bólu wypowiedź Bartka Pankowiaka. Książka jest mocnym dowodem na to, że problem pedofilii w szeregach księży, biskupów jest ukrywany. Książka dostępna w najlepszych księgarniach oraz na sklep.idzpodprad.pl.
Książkę możecie zamawiać już teraz. Więcej o temacie pedofilii w Kościele katolickim jutro. Zapraszam program o tym, czego dowiadujemy się z raportu we Francji. Także o tym więcej jutro. My witamy w naszym studiu redaktor Cezary Kłosowicz. Jest już z nami. Witam. Porozmawiajmy jeszcze troszeczkę ogólnie. Dlaczego tak się dzieje, że miała być dobra zmiana? Wcześniej narzekaliśmy na Platformę, wiele lat rządziła, teraz wiele lat rządzi PiS. Jest tak samo, możemy pokazać krótką wypowiedź pana Czarzastego, który no właśnie mniej więcej to mówi, że za Platformy był ten rak, tak on nazywa, który trawił Platformę właśnie spółki Skarbu Państwa. Teraz jest to samo. Pokażmy krótką wypowiedź z Onetu pana Czarzastego.
Szokujące jest dla mnie co innego, bo jakby tak spróbować to systemowo określić, to przypomnę, że 6 lat temu jak PiS dochodził do władzy, to miał między innymi 2 podstawowe hasła. Jedno hasło to takie, że skala nepotyzmu w ramach Platformy Obywatelskiej jest olbrzymia, no dobra. A drugie było takie, jak my dojdziemy do władzy, to nigdy tego nepotyzmu, nigdy takich powiązań, które państwo żeście znaleźli, gratuluję roboty, w ogóle olbrzymi, w naszej partii nie będzie, tak? No i co się okazało? Okazało się, że ci minęło 6 lat, świętej pamięci profesor Samsonowicz zwykle mawiał do mnie, panie Włodku, nie minęło 1000 lat, to minęło 6 lat i nagle cały ten proces, cały ten proceder, który zawsze jest nowotworem każdej władzy, wyszedł w sposób obrzydliwy. Czy to mnie zdziwiło? Chyba nie zdziwiło mnie to. Czy to mnie przeraża? Przeraża. Co trzeba, jakie wnioski na przyszłość? No poza opowiadaniem, że nigdy nie powinno się to zdarzyć, pewnie by trzeba było wprowadzić jakieś bardzo, bardzo transparentne sposoby powoływania i zatrudniania ludzi. Czy to się uda, proszę pana, nie wiem.
No właśnie, bo to by musiał wprowadzić jednak partia polityczna.
No i zwykle partia rządząca, bo ona zwykle ma większość w Sejmie i wprowadza ustawy. 6 lat temu na tych hasłach Platforma straciła władzę, czyli coś musiało w tym być, jeżeli ją ze względu na te hasła straciła. W tej chwili po 6 latach ten sam rak toczy PiS.
To mówi Włodzimierz Czarzasty, przecież był przedstawiciel partii postkomunistycznej czy byłej komunistycznej, no, która też nie słynęła przecież z jakichś tam czystych kadr i tak dalej. Także no, tutaj też jest przygatał kocioł garnkowi. No ale no to ale wtedy mamy trzy te partie.
Jak są w opozycji, to jak już pięknie mówią, nie? Jak tak.
Dlaczego tak jest, że kto by w Polsce nie rządził, to ten rząd i tak w końcu kończy mniej więcej tak samo.
Tak, rządy się inaczej nazywają, a w środku są mniej więcej tacy sami ludzie, tak myślę. Tam mają na ustach może inne frazesy, ale w środku są bardzo podobnej natury.
No tu właśnie ten pan Adam Borowski, którego też miałem przyjemność poznać osobiście, taki wydaje się dosyć... No jakby to powiedzieć, czy uczciwy, czy taki patriota, kochający Polskę. Ale zobaczcie, najpierw no, nie jego postawę, ale jego słowa. Powiedział tak, prawicowe środowisko to jest banda kłamców. Tak, tak powiem, on powiedział tam ładniej,
się tak jak zwykle.
Ale powiedział, że prawicowe środowisko to jest banda oszustów, naciągaczy i kłamców.
Jak swojemu obiecują i nie dotrzymują, no to nam dotrzymają.
No ja pamiętam, bo w 2010 roku miałem z tymi samymi fundacjami, o których mówi pan Borowski, do czynienia. Tam niewiele nas oszukali, tylko na kilkaset złotych chyba. Tam, pamiętasz, takie pocztówkiśmy robili i jakaś właśnie z tych fundacji tam wzięła, że nam zapłaci, nie? No to już tam na berdyczu wpisz. No to dokładnie to samo, co on. Także doświadczyłem tego, że to jest banda oszustów, nie tego. Oczywiście podejrzewam, że w innych środowiskach byłoby dość podobnie, ale środowisko prawicowe jest najgorsze pod tym względem, że głosi takie świętojańskie, Marian by powiedział trochę lepiej, hasełka. Nie? Czyli człowiek, słysząc tych pięknie pierdzących ludzi, słodziutko, nie? Myśli, aha, no to tam może wszedłem w grono ludzi uczciwych, może tu mnie nie oszukają, może zapłacą, może zrealizują swoje obietnice. Nie. To jest środowisko stokroć gorsze pod względem moralnym niż środowiska te złodziejsko-liberalne, czy jak tam ich chcecie sobie nazywać. Bo tam ci mówią, że będą kraść i są w tym uczciwi. Nie? A ci mówią, że będą uczciwi jak tam Dziewica Orleańska, a kradną gorzej niż ci złodzieje. No to jest właśnie różnica. To jest, na tym polega dobra zmiana. I tu macie świadectwo no, solidarnościowca, człowieka, który jest z nich. Nie? Dalej można zobaczyć środowisko, znaczy wypowiedź pana Wypija. On to samo mówi. Były piękne hasła, były ideały. Była zmiana Polski, żeby żyło się ludziom lepiej, a to chodziło o to, żeby naszym rodzinom żyło się lepiej. No tak, to pan Wypij, też jeden z nich to mówi, o nich, nie? Także pan Borowski teraz już, zobaczcie, załatwił dla swojego niesprzedającego się albumu. Ja nie mówię, że on jest zły, nie mówię, że on nie był piękny, nie był fajnie wykonany, tylko no widać, że pan Borowski nie ma rozeznania, jakie jest zapotrzebowanie rynku i absolutnie taki album wielu ludziom nie był potrzebny. Może tam 100-200 osób by sobie go kupiło, ale nie tysiące, tak jak on by tego oczekiwał, nie? No i co on robi? No zamiast, no, że tak powiem, ogłosić bankructwo, nie wiem, tę cenę obniżyć i tam ratować się jakoś, to on dzwoni do znajomego ministra, akurat do Dworczyka, znaczy nie dzwoni, tylko mailuje, nie? I mówię, słuchaj, kup 200, no najlepiej jakbyś kupił 500, no ale, znaczy tak, on mówi, kup 500, no a Dworczyk kupuje najpierw jedne 200, później drugie 200, czyli prawie czyli spełnia jego prośbę.
Chce 100 tysięcy dostać, tak?
Tak. I on mówi, pan Borowski mówi, że on nie widzi nic złego, bo ten album jest dobry. No proszę pana, ile dobrych firm produkujących polskie dobre buty, dobre, można powiedzieć, części metalowe, części plastikowe, części, znaczy tam włókiennictwo, nie? Przemysł tekstylny. Ile dobrych firm padło? No a pana nie mogła paść, bo pan zna Dworczyka. No to tak to wychodzi, panie Borowski, i tu rzeczywiście się pan zbłaźniłeś, nie? Podobnie jak zbłaźniła się elita sanacji. Przecież ci złodzieje, którzy rozkradali państwo polskie pod koniec lat 30. poprzedniego wieku, to zwykle mieli piękną kartę walki o Polskę, przelewania swojej krwi w legionach. To ci sami ludzie. I zobaczcie, tutaj mamy człowieka z Solidarności, który nie widzi podłości tego, że on wykorzystuje znajomości do tego, żeby jego firma nie padła. A 100, czy 1000, czy 10 tysięcy takich samych firm, takich samych dobrych Polaków, z takimi samymi dobrymi produktami, w tym momencie zbankrutuje. On nie widzi, że się zachował jak świnia.
Potwierdza, nie widzi. Przejdźmy teraz na koniec do kwestii finansowych. Rada Polityki Pieniężnej podniosła wczoraj może stopy procentowe.
Zdanie, jak to zmienić, nie? Bo uczciwych ludzi nie damy Polsce tylu, ile potrzeba, żeby zagospodarować te wszystkie stanowiska. Bo to trzeba by kilkaset tysięcy uczciwych ludzi. W Polsce myślę, że na chwilę obecną może jest kilka tysięcy uczciwych ludzi. Może tylko kilkuset, nie?
To jeszcze nie mam być tylko uczciwy, ale jeszcze coś by tam, no, tam, żeby potrafił
tak,
coś zrobić.
Ależ oczywiście, no bo takich może uczciwych, którzy nic nie umieją, no to żeby tam może trochę więcej. Ja mówię takich, którzy naprawdę by uciągnęli ten wózek i są uczciwi. To myślę, że co najwyżej kilkadziesiąt, może kilkasetek, nie? Tu dzięki za korektę mojego optymizmu. Czyli niezależnie jaka ekipa przyjdzie. Przyjdzie SLD na te setki tysięcy stanowisk, PSL, Platforma, PiS, to złodziei nawsadzają na większości z tych stanowisk. To jest oczywista oczywistość. Czyli trzeba zlikwidować, można powiedzieć, ilość urzędów. Czyli państwo musi wyjść ze swoich kompetencji tam, gdzie one są kompletnie niepotrzebne, jak druk albumów na przykład, zająć się tylko najważniejszymi, port w Gdyni, wojsko, policja, sądy i tak dalej. I tam spróbować zawalczyć o uczciwość, a resztę pozostawić wyborom, wolnym wyborom wolnych ludzi. To jest prawdziwa sanacja państwa. Ale nikt w Polsce tego nie zrobi. Nawet Konfederacja, która głosi te hasła. Kiedy przyszły pieniądze z dotacji, nie wiem, czy pamiętacie, to co powiedział Korwin? Głupi by nie wziął. Głupi by nie wziął i oni od razu po 100 tysięcy sobie tam pensje zaczęli robić, żeby te dotacje, czyli okraść Polaków, wchłonąć do swojej partii. Głupi by nie wziął. To jest niby wolnorynkowa, konserwatywna partia, banda kolejna.
Przejdźmy właśnie do tych spraw poważnych, tak? Tych strategicznych, finansowych. Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe z 1,1 do 0,5%. Ta główna, ta stopa lombardowa z 0,5% do procenta. Mówią, że niektórzy mówią, że jest już, że to w końcu, że późno, że tak powinno być, gdy rośnie inflacja, no to powinni te stopy procentowe podnosić. Jak to jest, jak to, dlaczego tak powinno być, że stopy procentowe muszą rosnąć, gdy rośnie inflacja?
Realnie stopa procentowa mówi w uproszczeniu, ile kosztuje pieniądz. Czyli NBP pożycza bankom czy na ten procent, no to banki później przynajmniej tyle, czy trochę więcej
od Kowalskiego,
tak, od innych wymagać i mniej więcej też na podobnym oprocentowaniu będą lokaty. No i teraz tu zależy od sytuacji indywidualnej, czy ktoś ma kredyt, czy ktoś ma oszczędności, no to będzie dla niego lepiej albo gorzej, żeby był wysoki procent. Jak ma kredyt, no to woli niższy, mniejsze oprocentowanie. Jak ma lokatę, no to oczywiście wyższe. Co do inflacji, no jeśli jest tani pieniądz, no to się pojawia go coraz więcej na rynku, więcej, więc no ceny rosną, no bo ceny innych rzeczy wyrażone w tym pieniądzu.
Łatwo pożyczyć.
Ale za to no, mówi się, że wzrost gospodarczy wtedy.
Ludzie mają
co zainwestować. Mhm. Także no, jeśli się tu troszeczkę podroży ten pieniądz, no to będzie mniej, może być mniej inwestycji, no ale też nie będzie tak dużo pieniądza dopływać, więc te ceny będą rosnąć wolniej. Oczywiście przy założeniu, że wszystkie inne czynniki pozostają niezmienione, bo na ceny
krowa
też,
plus,
całkowicie też inne czynniki wpływają. Na przykład no, tu też ma trochę rację NBP, no, że cena energii no, to od stóp procentowych się nie zmniejszy, bo jest sztucznie zwiększana między innymi opłatami za emisję CO2, czy opłatami mocowymi i inwestycjami w nieopłacalne jeszcze technologie.
To rząd, tak uprośćmy, to rząd zwiększa ceny energii. Nie rynek, nie tam, nie wiadomo, kosmici, to rząd PiSu podwyższa cenę energii dla każdego Polaka.
Ale oni powiedzą, że to Unia Europejska wprowadziła.
Podobnie, nie, to oni wprowadzili.
Ale to oni się zgodzili.
Wiedzą, że są nad prawem unijnym.
Tylko jak o nich chodzi.
Aha. Oczywiście ceny paliw no, też zależą od tam wydobycia, cen surowca i tak dalej. No i od podatków.
50% podatków w benzynie. 50%
podatków, które Jarosław Kaczyński obiecywał akcyzę obniżyć 10 lat temu i coś nie idzie.
No, o tej inflacji to dosyć długo
odwaga i odpowiedzialność
już
wydać.
PiS dosyć długo zaprzeczał, że nie ma tej inflacji, że to dobrze,
że to przejściowe,
No teraz już w końcu chyba, niektórzy mówią nawet o 15%,
że realna inflacja
jest, taka jest realna inflacja.
No, a jak niech ktoś spróbuje budowę teraz rozpocząć, to zobaczy jak, albo dokończyć jak
w niektórych
parę lat
mówiliśmy
temu.
Zresztą na przykład
300%
gaz LPG to 100% w rok podrożał.
Drewno? Więcej 200-300%, nie? Stal podobnie.
Czy to się jakoś skończy? Czy gdzieś tam ci ludzie otrzeźwieją? Czy ludzie się wnerwią na tą drożyznę? No bo już coraz więcej jest rzeczywiście tych artykułów. No ludzie piszą, że tu gaz już po 3 zł, że prąd, że gaz do ogrzewania też mieszkań, że to będą dopiero przyjdą na początku roku nowe rachunki. Czy to jakoś wpłynie na Polaków?
Mam nadzieję, że wpłynie, natomiast no, same stopy procentowe, tam podniesienie o 0,4 punktu procentowego, no to oczywiście tego nie zlikwidują, czy nawet większe podwyżki, bo przypuszczam, że w kolejnych miesiącach będą następne już, no to jakiś tam będą miały efekt, no ale na te czynniki sztuczne nie będą miały oczywiście wpływu, czy na kwestie różnych zagraniczne też, tak, jaka jest produkcja, kto ile eksportuje i różnych towarów, czy importuje. Tutaj to bardziej skomplikowany układ i no, tu nawet jeśli by wszyscy powiedzmy chcieli dobrze, to też do tego ładu będziemy jeszcze chwilę dochodzić, a pewnie nie wszyscy chcą dobrze akurat dla Polski, tylko tam bardziej dla siebie, więc to może być ciężko. No a my jesteśmy w takiej sytuacji, że niestety jesteśmy uzależnieni od wielu rzeczy sprowadzanych i tu, no, czy to od energii się sami uzależniliśmy, bo rezygnujemy sobie z tej energii, którą mamy u siebie i próbujemy
z
importu, czyli z gazu. Rezygnujemy z węgla, a przestawiamy się na gaz, czy na te energie odnawialne, z których opłacalnością jeszcze teraz nie jest tak fajnie. No, są nowe technologie, może będzie fajnie, ale na razie to się na dopłatach niestety opiera. Także, no, czy mówię, no, klasyczny przykład to leki, gdzie jesteśmy uzależnieni od produkcji chińskiej i indyjskiej. Choć moglibyśmy przecież u siebie te produkcje rozwijać, no ale
i kiedyś mieliśmy tę
do produkcję. Tego można by właśnie obniżać te podatki, ale do tego trzeba odwagi i odpowiedzialności, jak mówi Jarosław Kaczyński, a tego chyba nie ma.
Tego im chyba nie brakuje, no.
Czyli on taką auto, że tak powiem, wyznanie oceniające samego siebie złożył, że...
Nie, bo to wy przypominacie wypowiedzi sprzed lat, to w ogóle nie ma sensu, no bo to zmienia się sytuacja. To
odbiorca tamto... nie pamięta sprzed tygodnia.
Nie, no to tam to nie obowiązuje, no to gdzieś wyciąganie jakiejś wypowiedzi Kaczyńskiego sprzed 5 lat jest w ogóle niepoważne.
Dlatego...
On sobie mógł mówić wtedy, co chce, a
przykład,
teraz...
no tu Czesi zapowiadają, że VAT na energię zlikwidują, bo żeby tak nie podrożała.
A u nas 23,
no,
tak? Standardowo. Na koniec może...
Żeby nie sięgać w historię, tylko dzisiaj, ale za granicą.
Jeśli mogę się odnieść do tego właśnie, co obali ten rząd. Nie? Nie obalą go idee, to znaczy ten rząd może popełniać dowolne niegodziwości, niesprawiedliwość, może łamać prawo, konstytucję, gnoić opozycję, gnoić tam środowiska, które go krytykują, tak jak iść pod prąd, i tu większość Polaków na to nie zareaguje. No niestety taka jest kondycja społeczności, to nie tylko polskiej, to po grzechu, dlatego my tu wskazujemy na tę książkę, niewielką stosunkowo, ale ona właśnie zmienia człowieka. Nie? Tutaj oni tylko zmieniają kochanki, zmieniają posady w spółkach Skarbu Państwa, a my mówimy o prawdziwej zmianie ludzi. I tak jak jeden z najbardziej znanych polskich psychologów, profesor Dąbrowski, powiedział, ludzi, którzy są wrażliwi na jakiekolwiek idee, w każdym społeczeństwie jest pomiędzy 0,5% a 3%. Nie? Czyli zobaczcie, no naprawdę niewielka skala. Czyli jak jest poczucie, jakieś jest niesprawiedliwość, nie? Jest łamanie podstawowych zasad, norm, prawa Bożego i ludzkiego, to tylko około 2-3% społeczeństwa zareaguje na to w jakiś sposób. Reszta, aha, to nie mi się stało, no to znaczy, że mnie nie obchodzi, nie? To tak mniej więcej działa, czy to będą Polacy, Niemcy, czy jacyś tam inni, nie? Dlatego PiS, że tak powiem, na bezczela łamie te podstawowe wartości, a jedynie dbał o to, żeby tam troszeczkę pieniędzy do tego najbiedniejszego elektoratu dotarło. Stąd były te 500+, o którymście tu mówili. No i ten elektorat zareagował z wdzięcznością. Możecie kłamać, możecie łamać konstytucję, możecie niesprawiedliwe wyroki wydawać, byleby Kasiora do nas przyszła. Nie? Tak. Tak ludzie, nie tylko Polacy, tak ludzie funkcjonują, nie? Że 80, 90 parę procent ludzi to patrzy tylko na swoje. Nie? I władza, jeśli ma prosperitę z różnych tam przyczyn i daje pieniądze ludziom, to ci ludzie jej nigdy nie obalą. Ale jak władzy zaczyna brakować pieniędzy, a zawsze taki moment w historii przychodzi, wtedy zaczyna zwiększać podatki, daniny, ceny, różne tam rzeczy, nie? No i wtedy ludzie mają odwrotny proces, nie? Że już jest im pod tą władzą coraz gorzej. I to dzieje się na całym świecie, tak, nie? Przecież Solidarność nie wybuchła z powodu tego, że tu więźniowie polityczni byli. W ogóle to nie miało znaczenia dla większości Polaków. Żyłem w tych czasach, to wiem. Ale kiedy ceny tam cukru, kiełbasy, albo nie było czegoś już w sklepie, bo pojechało do ruskich na olimpiadę i tak dalej, a to się zaczęły wtedy ideowe protesty. To się zaczęły ideowe protesty. No wiecie, żeby tam nie tylko tu o Polakach mówić, no to rewolucja amerykańska, czyli wyzwolenie się spod dominacji króla angielskiego. No to o co było? O ideę, o tam, wiecie, żeby wolność religijna była? No nawet podatki, jest taka nazwa partii, Tea Party, nie? Czyli herbaciana partia. No tu właśnie król nagle powiedział, że podwyższy podatek na herbatę, nie? A to dosyć podstawowy dla krajów anglosaskich napój. Noż to wtedy się zaczęły solidarnościowe protesty w Stanach. No i tak powstało Imperium Stanów Zjednoczonych. Także
swoją drogą teraz mają dużo wyższe podatki niż ten król chciał nałożyć.
No to tam już wiesz, to nie będziemy porównywać sprzed kilkuset lat sytuacji, nie? Ale tylko pokazuje, jaka jest natura ludzka. I teraz skończyły się pieniądze. Kaczyński i Morawiecki liczyli, że Unia da im miliardy euro na to, żeby dalej pchać, wiecie, i gasić niepokój społeczny. A Unia powiedziała, że nie da. No i teraz są w kropce albo na cztery litery.
Innej kropki.
I nie płaczemy nad nimi.
Nie płaczemy. Na koniec obiecaliśmy jeszcze we wstępie kwota wolna od podatku. Wczoraj głośna akcja PiSu. Hipokryzja Konfederacji.
Duda obiecywał to Tysiąc
lat temu, jak mówi Czerzasty, że tutaj wczoraj, podobne, tak twierdzą oczywiście propagandyści Telewizji Polskiej, było głosowanie w sprawie kwoty wolnej od podatku, no i Konfederacja, która zawsze była za, głosowała przeciw. No, a pan poseł Dziambor mówi, że to jest nieprawda, bo w ogóle takiego głosowania nie było. Jak było naprawdę?
Było głosowanie nad ustawą podatkową w ramach Polskiego Ładu, która ma kilkaset stron, różnych rzeczy dotyczy. W tym jest artykuł o kwocie wolnej od podatku.
Głosowanie było nad całością.
Oprócz tego jest artykuł o składce zdrowotnej, oprócz tego jest artykuł o zmniejszeniu limitów transakcji gotówkowych,
o
obowiązkach tam przesyłania informacji o wszystkich transakcjach, co mówiliśmy wczoraj. I jeszcze przeróżnych artykułów, jeszcze całe mnóstwo. I to wszystko trzeba było jednym głosowaniem, jednym przyciśnięciem albo za, albo przeciw. No i Konfederacja stwierdziła, no, że będzie przeciw, no bo jest to, stwierdzili, że to tak jakby ktoś, widziałem porównanie, tak jakby ktoś mówi, no chcemy ciastko, a ktoś ci daje ciastko utaczane w gównie, no i teraz, a ty nie chcesz.
Nie chciałeś ciastka.
No,
także tak nie. Takie porównania, aż
takie chodzą.
No i jeszcze spokój, to prokurator słucha nas przecież, to ty uważaj, Czarek, co ja ty
tylko,
tu mówisz.
Ja tylko cytuję, obraza co w internecie się mówi.
To będzie nowy taki artykuł.
I rysuję. No a tutaj no faktycznie jakąś akcję ktoś rozkręcił, nie wiem kto zaczął, ale widziałem, że Samuel Pereira był najpopularniejszy na Twitterze. Hipokryzja Konfederacji, najpopularniejszym hashtagiem, chodzi o głosowanie, młodzież odkrywa, że prawdziwa banda czworga to PO, Lewica, PSL i Konfederacja.
Coś się tam, nie wiem, ostatnio towarzysz Pereira tańczył, nie na tam przed, na TikToku, przed lustrem, tylko tańczył na sali sądowej, tak ładnie. I tam właśnie mówił o tych kłamstwach, dlaczego tak oczerniają innych, no mówi, żeby tam trochę podbić oglądalność, że to taki interes społeczny mają. No toż teraz, zobaczcie, Konfederacja nie stanęła w obronie telewizji Idź Pod Prąd, no to teraz ich, że tak powiem, oczerniają. No już to, już ja tak mówiłem, zaczną od nas. A potem przyjdą po ciebie.
Ktoś tam spytał Pereirę, no ale czy można było głosować tylko za samą kwotą? No przecież nie, to był cały ten pakiet i większość niekorzystny. No a Pereira, Konfederacja, gdy głosuje przeciwko jakiemuś rozwiązaniu, to zawsze tłumaczy, że to dlatego, że większość była dla Polaków niekorzystna i ma prawo mówić, co chce. Ja stwierdzam jedynie fakt, jest, że banda czworga obejmuje ich ugrupowanie, czyli w ogóle nie jest bez związku z faktami, tylko tak sobie, tak sobie opowiada. No jak
zobaczcie, raz było, że Kościół Nowego Przymierza w Lublinie to sekta, no to już mają wyrok, teraz tu, że to banda. No już tak to ten Pereira dosyć tak, że tak powiem, chce się, ja nie wiem, czy on chce Purskiego zastąpić? No bo tak się zasługuje tam, już na froncie.
On musiałby jeszcze na TikToka jeszcze
walki
wskoczyć.
Z imperialistami innymi tam, no to już on tam wie.
Też był aktywny Adam Andruszkiewicz i tam jacyś inni internauci.
To bardzo prawicowy
on,
polityk.
On nie czasem, to nie przyjaciel tych, nie?
To jest był przyjaciel.
Teraz akurat nie.
Mm-hmm. Czyli kiedyś inna płyta, tak? Kiedyś śpiewał z innego klucza, a teraz obsrywa swoich kolegów.
No tak jak Marian Kowalski, no tam no, pełno takich jest. Przechodzimy do ogłoszeń, nowości na portalu idźpodprąd.pl. Newsletter telewizji Idź Pod Prąd z września. Możecie już znaleźć wersję wideo na naszym kanale, a także artykuł Polscy politycy świętują z komunistami. Dowódca wojska przekazuje gratulacje. Artykuł o obchodach rocznicy proklamacji komunistycznych Chin.
Tylko sprostuję, że Marian Kowalski powiedział, że to w złości to się różne rzeczy mówi i wycofał.
Ale ja mówię o PiSie, co on kiedyś mówił o PiSie, a teraz co mówi. To chyba nie w złość. Znaczy wtedy może w złość. Ramówka na dzisiaj. Co dzisiaj jeszcze w telewizji Idź Pod Prąd? O 18:00 dogrywka, o 20:30 studium Ewangelii Jana. Po programie Pomyśl Dziś Pastora Chojeckiego, dlaczego na Polskę spadają wojny i utrapienia, a także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza, śmierć hetmana Stanisława Żółkiewskiego, wydarzenia z 1620 roku. Przypominamy wam o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja funkcjonuje dzięki waszemu wsparciu. Co miesiąc realizujemy cel, wy realizujecie cel 1000 gitar, 1000 wpłat na telewizję Idź Pod Prąd. Możecie nas wesprzeć na stronie idźpodprąd.pl/wsparcie. Na koniec, chcecie słowo na koniec?
No tylko powiem, że wasza troska, no można nawet powiedzieć miłość, do nas przejawia się na przeróżne sposoby. Tak wtedy powiedziałem na koniec miesiąca o tym ekspresie do kawy, to od razu jeden z was już przysłał odpowiednią kwotę, a jeszcze kilku innych się dołożyło do tego. My staramy się tym dość no, rozsądnie gospodarować. Taki ekspres, jaki kupiliśmy nowy, no to kosztuje tam w granicach 15 czy więcej tysięcy. No myśmy kupili w dobrym stanie, po przeglądzie używany za 3000, także no to pokazuje wam, w jaki sposób gospodarujemy tymi pieniędzmi. Oczywiście dostaliśmy też przesyłkę z kawą jeszcze. Tu jeszcze przyjechał jeden z naszych...
Ale tak nie opowiadaj, bo może dostaniesz jakiś domiar od Urzędu Skarbowego. Jak tutaj tak kupiłeś tanio?
Pożyjemy, zobaczymy, noż to wiesz, no u nas podobno jesteśmy tajemniczą sektą o jakichś niejasnych finansach. Noż to ja mówię, jakie są finanse, bardzo jasno i codziennie mówimy o tych sprawach. Także przyjechało do nas dwóch widzów, żeby nam pomóc też w naprawach, czy sprzętu takiego, czy innego. Także ta wasza troska idzie naprawdę na różnych kierunkach i finansowym, i takim osobistym. Tu też jedna z naszych kobiet no, przyjechała pomóc tam w ogólnie tu otoczeniu naszym. Także no, widzimy waszą troskę, wasze wsparcie, waszą miłość do nas i bardzo, bardzo każdemu za to dziękuję.
Widzimy się o godzinie 18. Ja państwu dziękuję za uwagę. Wam dziękuję za dzisiejszy komentarz. Był ze mną pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję tobie państwu.
I redaktor Cezary Kłosowicz.
Dziękuję, do zobaczenia.
Dziękujemy i widzimy się o 18. Do zobaczenia.
Wielu polskich patriotów zadaje sobie pytanie, dlaczego tak wspaniały naród, Polacy i mądrzy, inteligentni, gotowi do poświęceń i tak dalej, dlaczego przez ostatnie kilkaset lat, można powiedzieć od XVII wieku, od czasów kontrreformacji, tak notabene, ponosi ciągłe klęski. Nasze państwo pogrąża się w ruinę, potem rozbiory, wojny i przeróżne takie złe rzeczy. Dzisiaj też przecież rzeczywistość nie jest najlepsza. Wielu ludzi, zderzając się z tym problemem, no mówi, nie wiemy. No, ja wam pokażę, co mówi Biblia o losie innego narodu, no, bardziej wybranego niż Polacy, czyli o losie narodu żydowskiego. Otwórzcie sobie drugą Księgę Królewską w Starym Testamencie, 13 rozdział. Pojawia się tam kolejny król, kolejny, można powiedzieć, zły król, który rządzi zgnuśniałym, bałwochwalczym narodem. Czynił, to drugi werset 13 rozdziału, czynił to, co złe w oczach Pana, naśladując grzechy i tak dalej, i tak dalej. Czynił naród, jego król, jego władza, czynili to, co złe w oczach Boga. No i zobaczcie werset trzeci. To też rozgorzał gniew Pana na Izraela i wydał ich w moc Hazazela, króla Aramu, i w moc Ben-Hadada, syna Hazaela, przez cały ten czas. Przez cały ten czas. Jest przyczyna, czyli zła, niemoralna, bezbożna władza, zgnuśniały, bałwochwalczy, niemoralny naród. Co jest skutkiem? Gniew Pana. Jak Bóg wylał gniew na Izraela? Właśnie przez zadawanie im tego rodzaju cierpień, tego rodzaju klęsk. Wojny, i to wojny długotrwałe. Cały czas Izrael się kurczył. Pytanie, czy się nawróci? Czy się tak skurczy, że zniknie z mapy świata? A to czytajcie w Starym Testamencie. Polska się kurczy. Polska jest coraz słabsza. Ludzie mają dość. W którą stronę to pójdzie? To zależy od nas.
Października 1620 roku niedaleko Mohylowa zginął w walce z Turkami hetman wielki koronny Stanisław Żółkiewski. 2 września 1620 roku wkroczył do Mołdawii, chcąc wesprzeć gospodara Gracjaniego, który zamierzał zerwać zależność lenną Mołdawii od Turcji. Miał około 8 tysięcy żołnierzy. Część stanowiły wojska regularne, tak zwane kwarciane, część prywatne wojska magnackie, a część Lisowczycy. Formacja najemna stworzona przez pułkownika Aleksandra Lisowskiego. Żółkiewski uwierzył informacjom Gracjaniego i błędnie uznał, że siły tureckie w Mołdawii są niewielkie. Gdy doszło do spotkania z armią Iskandera Paszy pod Cecorą, okazało się, że jest ona pięciokrotnie liczniejsza. Mimo to wojska Żółkiewskiego przez dwa dni toczyły tam z powodzeniem bitwę z Turkami. Hetman zamierzał walczyć nadal, ale wobec sprzeciwu magnatów, a zwłaszcza księcia Samuela Koreckiego, który postanowił bez względu na wszystko ze swoimi żołnierzami wracać do kraju, zarządził ostatecznie odwrót. Przez prawie trzy tygodnie wojska Żółkiewskiego przebijały się ku granicom Rzeczpospolitej, odpierając po drodze 17 szturmów armii Iskandera Paszy. W końcu 7 października, gdy do granicznego Dniestru pozostało około 10 km, w polskim taborze wybuchła panika. Wielu żołnierzy próbowało uciekać i prawie wszyscy zostali zabici lub wzięci w jasyr przez Tatarów i Turków. Ci, którzy pozostali, stawili opór pod dowództwem Żółkiewskiego, ale było ich zbyt mało, by odeprzeć ten szturm. Hetman Żółkiewski zginął z bronią w ręku. Do niewoli dostał się jego syn Jan, hetman polny koronny Stanisław Koniec Polski, książę Korecki i wielu innych. Rzeczpospolita straciła jednego z najlepszych dowódców w swej historii, męża stanu i szlachetnego człowieka.